Witamy Państwa i kłaniamy się bardzo nisko. Pokój i dobro. Ojciec Robert Serafinowski
i ojciec Sebastian Bielski.
Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na audycję w Radiu Niepokalanów.
Radiowy przewodnik liturgiczny ojca Sebastiana Bielskiego.
Czym jest liturgia? Czym różni się rok liturgiczny od roku kalendarzowego? I na inne pytania związane z liturgią, z życiem Kościoła odpowiada ojciec Sebastian Bielski. Zapraszamy. Pokój i dobro, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku radiowej audycji. Radiowy przewodnik liturgiczny przy mikrofonach.
Ojciec Sebastian Bielski
i ojciec Robert Serafinowski. Rozpoczynamy nowy cykl audycji, kontynuujemy rozmowy o liturgii, ale w tych kolejnych programach chcemy się skupić na temacie mszy świętej. Zaczął się okres zwykły, inaczej mówiąc w ciągu roku, i w tych audycjach będziemy rozmawiać o tym, jak właściwie zachować się w czasie liturgii mszy świętej, co wypada, czego nie wypada, jak rozumieć poszczególne gesty. Pewnie też spróbujemy jak gdyby omówić kolejne części mszy. Na początku tak ogólnie, czym jest msza święta?
Czytając kiedyś książkę bodajże ojca Wojciecha Jędrzejewskiego, on tam podaje, książka nosi tytuł Fascynujące zaproszenie. To jest taki krótki przewodnik po mszy świętej, po spowiedzi, o miłosierdziu Bożym, i on używa w odniesieniu do mszy świętej takiego bardzo pięknego porównania. On mówi o niedzielnej mszy świętej, ale myślę, że to można spokojnie przenieść i na tą Eucharystię, w której uczestniczymy na co dzień, że tak jak w życiu zakochani mają takie miejsca, w których lubią przeżywać swoją miłość, bo na przykład jest to ławka w parku, na której się spotkali, to jest miejsce w kawiarni, gdzie się po raz pierwszy umówili na kawę, to jest miejsce, w którym nastąpił jakiś pierwszy fizyczny dotyk tych dwóch osób. I on mówi, że Eucharystia jest taką umiłowaną przestrzenią Pana Boga, w której On nam przypomina o swojej miłości do każdego z nas. Wiadomo, że to się dzieje w konkretnym czasie i przestrzeni, wśród konkretnych obrzędów, które prowadzą nas do Pana Boga, mówią o tej miłości. I myślę, że w związku z tym jest ważne, tak jak tutaj wspomniałeś, znać znaczenie tego, po co robimy, jak robimy, bo to też myślę, że jest ważne, bo to będzie mówiło też o naszej miłości do Pana Boga i w pewien sposób też będzie wyrażało nasze zaangażowanie w tą miłość, bo wiadomo, że nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, że jesteśmy na randce z dziewczyną i owszem, możemy sobie patrzeć w oczy, no ale gdzieś te gesty, pewne rzeczy muszą się pojawić, które będą nam mówiły o tej naszej relacji. I tak samo trudno wyobrazić sobie pójście na mszę świętą i nie robienie niczego. W sensie siadam, zakładam nogę na nogę, rękę na rękę, patrzę w sufit i odlatuję, więc bez wątpienia jest wiele rzeczy, które wpływają na mój sposób przeżywania mszy świętej. I to są zazwyczaj małe rzeczy, które w jakiś sposób nas przygotowują do tej mszy świętej. Starsze pokolenie kapłanów, myślę, pamięta taką sytuację, że kapłan, który szedł do sprawowania mszy świętej, on miał być co najmniej pół godziny przed mszą świętą, żeby przygotować się do tej mszy świętej. Do dzisiaj w zakrystiach wiszą takie tablice z modlitwami dla kapłanów, czy to świętego Tomasza, czy modlitwa do Maryi, czy jakieś psalmy, i one miały pomóc w przygotowaniu i jakimś takim oczyszczeniu myśli przed tym, co będziemy za chwilę sprawowani, więc myślę, że tak jak i kapłanom, tak i osobie, która, nazwijmy to, z zewnątrz przychodzi na mszę świętą, na Eucharystię, z tego swojego życia codziennego, potrzebne są czasami drobne podpowiedzi, drobne rzeczy, które w odpowiedni sposób nas ukierunkowują na tą przestrzeń i czas, jakim jest msza święta.
I właśnie tymi podpowiedziami spróbujemy się zająć w tym odcinku, więc msza święta to przede wszystkim jakby wynika z tego, że jest to spotkanie z osobą, z Bogiem, który nas niesłychanie, bezgranicznie miłuje, kocha. I dlatego szukamy miejsca, czasu, tego wydarzenia, tego spotkania, które nas najbardziej połączy, zbliży i pozwoli to przeżyć. Oczywiście Eucharystia ma swój wymiar ofiary, uczty, dziękczynienia. To wszystko pewnie też nam się gdzieś będzie pojawiało.
Czy na pewno się pojawi przy omawianiu na przykład chociażby modlitwy eucharystycznej?
Tak jest.
czy budowy modlitwy eucharystycznej, gdzie te elementy tak dokładnie będą nam mówiły o tej wielkiej teologii mszy świętej.
Więc o tym pamiętamy i będziemy do tego wracać we właściwym momencie, a teraz skupimy się na takich małych podpowiedziach o tym, co może nam pomóc właściwie przeżyć nasz udział we mszy świętej. Pierwszy taki punkt to punktualność.
Bez wątpienia, nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, że umawiamy się z kimś na randkę i spóźniamy się pół godziny. Myślę, że to dziewczyna raczej taka by na nas tak długo nie czekała, chyba że nas kochałaby szaloną miłością.
Wielka miłość.
Wielka miłość nie wybiera. Więc myślę, że to jest jeden z najważniejszych punktów. Kiedyś gdzieś tam w przeświadczeniu, czy w teologii, czy w duchowości było mówione, że można się spóźnić na mszę świętą, ale trzeba być na Ewangelii. Jeżeli nie byłem na Ewangelii, to nie byłem na mszy świętej. Tymczasem no, Eucharystia jest całością, zarówno od tego pierwszego znaku krzyża, ba nawet od pieśni na wejście, bo pieśń na wejście stanowi...
I jeszcze sygnaturka daje taki znak, że to właśnie już ksiądz wychodzi, ministranci i już trzeba jakby poderwać się na nogi, zaczyna się msza święta.
Dokładnie, dokładnie. I więc ta punktualność jest czymś istotnym, no bo chcemy, żeby Bóg nas obdarował swoją miłością, swoim miłosierdziem i cała przestrzeń, że tak użyję takiego sformułowania, począwszy od tej sygnaturki, pieśni, mówią nam o tej miłości do Pana Boga i myślę, że spóźniając się, omijamy wiele rzeczy, wiele elementów mszy świętej, które są istotne też, chociażby to, co też będziemy zapewne mówili, pocałunek na początku mszy świętej. Wielu z nas...
Pocałunek ołtarza.
Tak. Mhm. Pocałunek ołtarza na mszy świętej. Wielu z nas, którzy jesteśmy na mszy świętej, unika ten gest, no bo spóźniamy się, ale rzeczywiście jest to gest o wielkim znaczeniu i gest, który kapłan w naszym imieniu również oddaje przecież Chrystusowi.
Tak, to do tych gestów będziemy jeszcze wracać. Ta punktualność też nie może być chyba tak rozumiana, jak to było w przysłowiu, że punktualność królewska, czyli 12 godzina wybiła, 12 wchodzę do kościoła, msza się rozpoczyna. To, co wspomniałeś, ważne jest to, aby być trochę wcześniej, przygotować się, nie wpadać tak z biegu, skupić myśli, trochę się wyciszyć, już samemu się pomodlić. Pewnie dobrze byłoby wcześniej sobie zajrzeć do czytań, żeby tak wiedzieć, jakie to święto, jaka niedziela, jaka Ewangelia.
Bez wątpienia. I tutaj myślę, że to, co przed chwilą powiedziałeś, bo idąc na mszę świętą, wchodzimy z konkretnym bagażem naszej codzienności. I ta codzienność, no nie oszukujmy się, wielokrotnie nas przygniata. Mhm. I kiedy idziemy na sprawowanie celebracji Eucharystii, ta czasami codzienność wybija się wśród tego wszystkiego. To nie chodzi o to, że teraz wyłączamy się z codzienności, no bo idę konkretnego dnia z konkretnym bagażem na Eucharystię, ale to przygotowanie sprzyja ku temu, żeby uczynić tą przestrzeń dla Pana Boga, żeby On mógł w niej rzeczywiście zadziałać i zacząć działać. Więc to przyjście parę minut wcześniej do kościoła, przygotowanie się takie duchowe do sprawowania mszy świętej, zajrzenie do czytań, bez wątpienia. Czasami gdzieś tam, nie pamiętam już teraz przy jakiej okazji, na jakim spotkaniu, na spotkaniu koła biblijnego zadawałem pytanie. Spotkanie koła biblijnego zazwyczaj mamy w piątki po mszy świętej wieczornej i zadawałem tym moim, że tak powiem, parafianom pytanie, o czym była Ewangelia na mszy świętej.
Z ostatniej niedzieli?
Z tego dnia. Mhm. I wielu z nich rzeczywiście nie pamiętało. I więc myślę, że to przygotowanie, przypomnienie sobie czytań, wiem, że tutaj przecież w Radiu Niepokalanów często są te czytania Ewangelii z danego dnia.
No tak, no wiesz, bo sam nagrywałeś te komentarze, więc tego się...
Ale no, to, bo to nie musi być wrócenie do tego tekstu, który jest napisany, ale rzeczywiście, żeby nawet gdzieś usłyszeć, jest mnóstwo różnych publikacji, które w jakiś sposób... wracają do nas, w sensie można sobie zamówić jakąś subskrypcję czytań, jeżeli nie chcesz codziennie zaglądać na jakąś stronę, a rzeczywiście to będzie potężna pomoc ku temu, żeby dobrze przeżyć Eucharystię i żeby to Słowo Boże też miało przełożenie na moją codzienność, no bo im więcej powtarzam, tym więcej pamiętam. Łacińskie przysłowie repetitio est mater studiorum.
Tak,
powtarzanie
tak, dokładnie.
Jest matką nauki.
Mhm. Jasne. Druga taka podpowiedź to właściwy strój.
No dzisiaj mamy bez wątpienia problem z tym wielokrotnie, zwłaszcza kiedy mamy te nasze gorące lata i siłą rzeczy to przekłada się bardzo często na strój, nazwijmy to plażowy w kościele, gdzie rzeczywiście jedna czy druga strona przychodzi w stroju takim nie do końca odpowiednim do sprawowanego misterium, tajemnicy i myślę, że to jest problem coraz powszechniejszy. W wielu naszych kościołach rzeczywiście spotykamy takie banery, tablice z przypomnieniem, żeby nie wchodzić zbyt krótkim podkoszulków, zbyt krótkich spodenkach czy sukience. No bo bez wątpienia, o ile to może mi nie przeszkadzać, ale może przeszkadzać temu komuś, kto obok mnie stoi i stanowi może nie tyle powód do rozproszenia, co czasami nawet i do irytacji, że ktoś tak przychodzi. No i to są takie rzeczy, które rzeczywiście też przeszkadzają w takim owocnym sprawowaniu mszy świętej.
W znanej komedii Sami Swoi, kiedy Pawlak ma opory przed spowiedzią, a ksiądz mu przypomina, że do kościoła nie chodzisz, to on mówi, a proszę księdza dobrodzieja, przez tą ichniejszą modę krótką, to człowiek choćby myślą zgrzeszy, jak taka przed nim uklęknie. Więc też miejmy względy no, na siebie nawzajem. Po prostu niektórych rozproszeń można uniknąć, dbając po prostu o właściwy strój.
Być może kiedyś dojdziemy do takiej praktyki, jak jest w niektórych krajach, nazwijmy to gorących, zwłaszcza we Włoszech, jak się wchodzi do jakiejś bazyliki, to bardzo często nadają jakieś takie welony czy szale, takie, które zasłaniają odsłonięte ramiona. I myślę, że być może kiedyś dorośniemy do tego, ale niemniej jednak dopóki mamy jakąś tam możliwość ubrania się rzeczywistego, takiego godnego stroju, dobrze by było to zrobić. To, co wynika też z moich obserwacji, trochę jako proboszcza, mimo wszystko strój świąteczny na Eucharystii, czy jakiś inny od tego zwykłego, codziennego, zwłaszcza w niedzielę, też mówi o mojej miłości do Pana Boga, no bo trudno sobie wyobrazić, że na spotkanie z Królową Angielską pójdziemy w krótkich spodenkach i w podkoszulku, a tym bardziej, jeżeli tutaj spotykamy się z Chrystusem, no to
Królem Królów, to
królem
już nie
królów.
Jest.
To już nie jest królowa
Angielska.
Elżbieta Angielska.
Dokładnie tak. Było kiedyś takie określenie, że mam takie kościółkowe buty, czy kościelne spodnie, czyli po prostu wszystko już specjalnie na tą okazję i to nie jest na dzień powszedni, tylko właśnie na niedzielę do kościoła.
Dokładnie. Przyznam szczerze, że też mam podobne buty, chociaż przez cały rok chodzę w sandałach, ale jak na przykład przyjeżdża ksiądz biskup do mojej parafii, to zawsze zakładam pełne buty, tak żeby też pokazać i szacunek zarówno dla Eucharystii, nie to, że w sandałach nie okazuję, ale i też dla tej osoby, która przewodniczy Eucharystii.
Tak jest, czyli strój raczej godny, a nie swobodny. Takie było też kiedyś hasło, które widziałem przy tych różnych informacjach, takich właśnie przy wejściu, jak należy się ubrać. To wszystko jest jakimś wyrazem szacunku. I też wchodząc do kościoła okazujemy szacunek gospodarzowi tego miejsca. Klękamy przed Najświętszym Sakramentem, kłaniamy się w stronę ołtarza, czy w jakiś inny sposób zaznaczamy, że wszedłem, wiem do kogo przychodzę i jakoś jest to jakaś taka forma też przywitania, można by powiedzieć. Idąc w wizytę do kogoś, no tak bez słowa, bez żadnego kiwnięcia
badania
głową,
ręki.
No to tak dokładnie, nie, dokładnie. Raz, że nie wypada, dwa, źle wygląda, trzy, no jest to brak szacunku. Więc jak zachowujemy się wchodząc do kościoła?